To może zacznijmy.
Tak, bardzo.
Witam serdecznie, ja nazywam się Bartłomiej Jan Szperger i pracuję w firmie Cisco Systems jako inżynier systemowy. Jak Państwo widzą w skali wiarygodności, jestem poniżej Łukasza, więc będę musiał nadrabiać prezentację w przeciwieństwie do niego.
Ale masz mniejszego laptopa, więc
ale też przyjechałem z Warszawy. Chciałbym dzisiaj przybliżyć Państwu temat sieci metro, tudzież karier Ethernet. O czym tak naprawdę chciałbym popowiadać? Chciałbym tak naprawdę przybliżyć, co to są te sieci metro, karier Ethernet. Chciałbym troszkę popowiadać o tym, dlaczego one są takie istotne i co w nich dzieje się ciekawego. Powiedzieć trochę o naszej architekturze budowy tego typu sieci. Ale to, co najważniejsze, to chciałbym, żeby ta prezentacja spowodowała, że na każdym kolejnym PL-nogu będzie miejsce na taki mały slocik związany z sieciami agregacyjnymi, z sieciami ethernetowymi i z tym, co się w tym obszarze dzieje, dlatego że uważam, że to jest jeden z ciekawszych obszarów obecnych sieci. Tam dzieje się najwięcej. Sieci szkieletowe, jak wszyscy wiemy, działają stabilnie, znamy wszystkie mechanizmy, które powodują, że one działają tak stabilnie, natomiast sieci agregacyjne podlegają takiej dosyć żywiołowej ewolucji i tu jest wiele ciekawych rzeczy dziejących się w tym obszarze, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać. Mam nadzieję, że Państwo będziecie mi w dowolnym momencie przerywać i zmuszać do dyskusji. Chciałbym, żeby to się z czasem stała również dyskusja, nie tylko kolejny wykład. Oczywiście każda tego typu wprowadzająca prezentacja nie może obejść się bez pewnego rysu historycznego, o który przejdziemy za chwilę, parę slajdzików musi na ten temat być. Chciałbym troszkę opowiadać, dlaczego sieci karier Ethernet tak szybko się rozwijają i co powoduje, że ten obszar sieci operatorów tak, jest taki istotny i tak szybko się rozwija. Następnie przybliżę architekturę Cisco karier Ethernet, która łączy w sobie elementy, znaczy próbuje pogodzić wykorzystanie istniejących urządzeń z jakąś tam, można powiedzieć, troszkę bardziej zaawansowaną wizją. No i na koniec chciałbym troszkę powiedzieć o pewnych rozważaniach na temat, co tak naprawdę sieci kolejnej generacji powinny w sobie zawierać ethernetowe, czego być może nie powinny zawierać. Chciałbym zarysować jakby kierunki i tendencje rozwojowe tego typu sieci. Tak jak wspominałem, pewien rys historyczny, jeśli cofniemy się kilka lat wstecz, tak mniej więcej wyglądała sieć każdego operatora internetowego. Była tam część IATM-owa, część SDH, było miejsce na sieć szkieletową IP. Tak naprawdę powstaje pytanie, gdzie tutaj jest Ethernet? No, na rysunku go nie ma, ale on tam się pojawiał, łącząc komputery w centrali operatora, które służyły do zarządzania tego typu siecią, można by powiedzieć. Czas mijał, no i ktoś w końcu stwierdził, że właściwie te interfejsy, pojawiły się interfejsy internetowe, które właściwie można by do czego się wykorzystać, można by tam coś podpiąć. Może nawet jakiegoś klienta, który lokalnie do węzła dochodzi. No i w ten sposób powstał tak naprawdę, był to pierwszy krok, kiedy Ethernet zaczął wkraczać do sieci operatorów. Jak wiadomo, czas płynął, więc następnym logicznym krokiem było, postawmy rozmnażacz tego typu portu i dopnijmy więcej klientów. Skoro postawiliśmy jeden rozmnażacz portów, czyli przełącznik, możemy postawić ich więcej. Czemu one nie mogą być rozproszone? No i w ten sposób, takimi małymi kroczkami, zaczęły powstawać pierwsze sieci ethernetowe o zasięgu ponadlokalnym, a wkrótce, które wkrótce zostały nazwane sieciami metro Ethernet. Oczywiście posiadały one wiele zalet, dlatego powstały. Przede wszystkim były proste i tanie, tak jak wszyscy wiedzą, znają dowcip o winie. Dlaczego tanie wino jest dobre? Bo jest dobre i tanie. Podobnie było tutaj z Ethernetem. Zaletą również było jakby sposób rozwoju tego typu sieci. Wystarczy po prostu dokupić kolejny namnażacz portów, dostawić do sieci, podpiąć i wszystko działało. No oczywiście działało do pewnego momentu, kiedy skomplikowanie tej sieci i to, co tak naprawdę się w niej dzieje, przestawało być osiągalne do ogarnięcia przez inżyniera, który tą siecią zarządza. I rozwiązaniem tego typu bolączek czy próbą zaprzęgnięcia dodatkowych mechanizmów do sieci metro Ethernet są właśnie sieci operatorskie Ethernet, czyli sieci metro zawierające dodatkowe rozszerzenia, umożliwiające świadczenie usług na poziomie operatorskim. Cisco i nie tylko Cisco, wielu vendorów proponuje, żeby tego typu sieć, sieć operatorska Ethernet była oparta o protokół MPLS. Co to nam daje? No oczywiście wszystkie zalety MPLS, tak? Aczkolwiek nie możemy zapominać o tym, że w tego typu sieci wszystkie usługi ethernetowe czy usługi warstwy drugiej są niejako nakładką. Będę o tym mówił troszkę później, natomiast musimy mieć cały czas świadomość, że usługi warstwy drugiej są niejako tunelowane przez sieci MPLS. Aczkolwiek użycie MPLS-u w sieci agregacyjnej było bardzo, bardzo kuszące ze względu na wszelaką możliwość wykorzystania wszelakich mechanizmów, począwszy od traffic engineeringu, po fast reroute i tego typu mechanizmów. Podsumowując zalety tego typu rozwiązania, no oczywiście dobrze znany MPLS plus całe bogactwo funkcjonalności, które są z nim związane, tak jak wspominałem, traffic engineering, fast reroute, prawie nieograniczona skalowalność usług, co oczywiście obarczyłem tego typu uśmieszkiem, bo wszyscy wiemy, jak z tym jest. No i pełna przezroczystość dla ruchu klienta końcowego, co za chwilę też pokażę, w zależności od wybranej architektury sieci karier Ethernet jest niezwykle istotne. No oczywiście są również wady. No wady jest to, że urządzenie musi wspierać MPLS, powoduje wzrost jego ceny. Tak więc podsumowując, sieci metro Ethernet to są klasyczne sieci Ethernet o zasięgu, możemy powiedzieć, troszkę ponad lokalnym, na myśli jakieś miasteczko, miasto, a sieci karier Ethernet to sieci metro Ethernet z dodatkowymi rozszerzeniami, które zapewniają stabilność i możemy powiedzieć brakło mi słowa, przepraszam, chciałem jakoś ładnie powiedzieć, zapewniające podobną jakość, jak oczekujemy od usługodawcy, od ISP. Co tak naprawdę powoduje, że tego typu sieci się tak dynamicznie rozwijają? Jeśli pójść do dowolnego operatora i zadać mu takie pytanie, pojawi się kilka takich elementów. Oczywiście każdy z tych elementów w tle posiada taki jeden istotny czynnik jak koszt, który tutaj nie wspomniałem, natomiast wszyscy go mamy oczywiście, o nim pamiętamy. Przede wszystkim ogromną zaletą tego typu sieci jest jeden sposób dostępu do klienta. Zawsze klient ma port jednego rodzaju i to jest niezwykle kuszące, patrząc na ilość urządzeń, które posiadają tego typu port wbudowany. Patrzymy, jaka jest koszt tego typu rozwiązań, to wiemy, że jedyną technologią podłączania klientów końcowych będzie Ethernet. Co jeszcze z punktu widzenia operatora w sieciach karier Ethernet jest istotne? Na pewno efektywne zarządzanie pasmem. Jeśli przypomnimy sobie tradycyjne sieci metro Ethernet, jeśli urządzenia, które wykorzystaliśmy do budowy tego typu sieci, są dosyć urządzeniami prostymi, to z reguły no, z tym zarządzaniem pasmem to bywa różnie. Dlatego też to jest czynnik niezwykle istotny z punktu widzenia sposobu i jakości usług, które chcemy zaoferować klientom. Oczywiście skalowalność. Mając na uwadze ograniczenia klasycznych sieci warstwy drugiej, metro Ethernet, no skalowalność staje się bardzo istotna, ponieważ po raz kolejny operator nie chce się wpędzić w rozwiązanie, które za rok, dwa przestanie się składać i będzie trzeba całkowicie wymienić albo zastąpić jakimś innym rozwiązaniem. Oczywiście niezwykle istotnym jest również elastyczność definiowania usług. Tam, gdzie one są potrzebne, a nie tam, gdzie sieć, architektura sieci, czy też rozwiązanie technologiczne pozwala na ich dostarczenie. No i tak, jeśli mówimy o elastyczności, to mamy na myśli również szybkie ich wprowadzenie do sieci, bo wiadomo, kto pierwszy na rynku często gwarantuje, tego typu podejście gwarantuje sukces. Jeśli spojrzymy na kolumnę, która określa, w jaki sposób to spełni, zauważymy, że wiele tych czynników, wiele tych wymagań da się w ładny sposób zaadresować za pomocą przygotowania odpowiedniej architektury. Dlatego, że wiemy, że są urządzenia z zaimplementowanym MPLS-em, są urządzenia potrafiące przemaszać ramki internetowe, natomiast jak to wszystko połączyć? Dlatego odpowiednia architektura i dobór tej architektury dla danego operatora jest niezwykle istotny. To jest kluczowy element. Natomiast jakie to są urządzenia, gdzie wstawione, to jest często sprawa wtórna i wynikająca często z zaszłości historycznych, tudzież z sposobu świadczenia usług czy modelu biznesowego. Czyli zupełnie aspektów nietechnologicznych. Co jest jeszcze istotne, to jest bardzo fajny rysunek, specjalnie go tutaj umieściłem, że tak naprawdę operator musi sobie zdawać sprawę, że jego pieniądze to nie jest tylko ten port internetowy. To nie jest te 100 czy giga ruchu, które może być potencjalnie zaoferowane klientowi, tylko usługi. Podobnie jest jak tutaj z kawą. Wiadomo, że koszt pojedynczego ziarna czy kilograma kawy to jest koszt nieznaczący. Tak naprawdę prawdziwe pieniądze zarabia się na usłudze z nią związane, na odpowiednim opakowaniu, zdefiniowaniu i podaniu w odpowiedni sposób. Tutaj leży gro pieniędzy, nad którymi operator powinien się pochylić. Zanim przejdę do omówienia architektury karier Ethernet proponowanej przez firmę Cisco, chciałbym tylko jakby pokazać podstawowe usługi, jakie tego typu sieć powinna umożliwiać, za pomocą której dostarczenie tego typu usług powinno być niezwykle proste. Jak widać, no, całkiem spora ilość. Jeśli popatrzymy również na przykłady SLA, czyli jakby to, co powinno być spełnione z punktu widzenia klienta, widać, że problem sieci agregacyjnych wcale nie jest taki banalny. O ile przy tym tego typu podejściu budowa sieci szkieletowej wydaje nam się dużo prostsza. Mamy węzeł, mamy konkretny ruch, który musimy przenieść z miejsca A do miejsca B. Natomiast w przypadku sieci agregacyjnej również część tego ruchu i musi być tam w tej sieci zaterminowana, również muszą być w odpowiedni sposób dostarczone treści, co czyni architekturę i zarządzanie tego typu siecią niezwykle trudnym. Stąd niezwykle ważny jest odpowiedni dobór architektury tego typu sieci. To jest architektura proponowana przez Cisco. Jak widzicie Państwo, są wydzielone trzy takie elementy. Zacznę może od tej części bliżej klientów, czyli części dostępowej. Jest tutaj miejsce na różnego rodzaju technologie, łącznie z klasycznym Ethernetem, czyli jeśli operator posiada w swojej sieci jakieś proste urządzenia warstwy drugiej, które kiedyś były urządzeniami, przez które szedł znaczny ruch klienta, można je przesunąć w kierunku sieci dostępowej, gdzie znajdą swoje miejsce. Jaka jest idea za tym? Wiecie, im bliżej klienta, to port, do którego jest klient dopięty, bądź przez który przechodzi ruch, powinien być tańszy. Bo właśnie można by powiedzieć, czemu to wszystko nie dopiąć tam najbliżej sieci, tak? Będzie mniej urządzeń, taniej i tak dalej. No oczywiście trzeba to jakoś przenieść i trzeba przenieść to poprzez sieć w taki sposób, żeby to się opłacało. Dlatego też cena portów do sieci powinna być jak najmniejsza, dlatego też taka silna presja na wykorzystanie istniejących urządzeń na brzegu sieci karier Ethernet. W środku mamy sieć agregacyjną opartą o MPLS. MPLS, tak jak wspominałem wcześniej, umożliwia rozwiązanie większości problemów dręczących klasyczne sieci metro Ethernet, tak jak problemy ze spanning tree, z ilością MAC adresów, poprzez właśnie wirtualizację na sieci MPLS-owej. Kolejnym elementem architektury Cisco Carrier Ethernet jest brzeg sieci szkieletowej, gdzie tak naprawdę, ja to za chwilę pokażę, to jest komponent opcjonalny, to jest tak naprawdę miejsce, gdzie świadczone są usługi warstwy trzeciej. No, pytanie, jakie usługi, tak? Jakie usługi, gdzie świadczone? Mamy tutaj na przykład PE internetowe, czyli to może być na przykład klasyczny BIRAS. Za pomocą sieci Carrier Ethernet przenosimy odpowiednie WLAN-y do urządzenia BIRAS-owego, gdzie są terminowane sesje PPP. Jak za chwilę pokażę, to urządzenie, czy funkcjonalność tego urządzenia możemy przesunąć na brzeg sieci agregacyjnej. Jakie korzyści to niesie, to pokażę za chwilę, natomiast jednym z fajniejszych aspektów tego typu rozwiązania jest możliwość pozbycia się PPP. Po prostu zaczynamy się, nie wiem czy Państwo słyszeli, zaczynamy się skupiać na rozpoznawaniu sesji użytkownika w oparciu o czysty protokół IP. Pozbywamy się całego narzutu związanego z PPP, ponieważ urządzenie brzegowe rozumiejące warstwę trzecią, czyli brzeg sieci Carrier Ethernet, ma ten mechanizm, jest połączony jakby z klientem za pomocą WLAN-u. W jaki sposób to jest obecnie nieistotne, tak? Umówmy się, że to jest WLAN. Więc tak naprawdę wykrywanie aktywności klienta i tego, czego on oczekuje od sieci, możemy oprzeć bezpośrednio na obserwowaniu zachowania protokołu IP. Co oczywiście daje nam korzyść w postaci jakby pozbycia się urządzenia BIOSowego, które no, jak wiadomo są drogie. No oczywiście to jest jak zwykle dyskusja, które święta są fajniejsze, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, no bo można powiedzieć oczywiście, skoro to mam, no to może mi jest łatwiej dokupić kartę, niż te urządzenia wyposażać w tę funkcjonalność. Oczywiście, że tak. Ja to też za chwilę pokażę, że tak na dobrą sprawę wiele decyzji odnośnie architektury, czy też modyfikacji architektury przez nas proponowanej jest związane z czynnikami nietechnicznymi. Pokrótce omówienie elementów funkcjonalnych, tak jak wspominałem, sieć dostępowa, czyli ostatnia mila do klienta, powinna umożliwiać łatwą replikację multicastów w sposób wydajny, powinna, no i oczywiście powinna być tania, tak? Tak jak wspominałem, cena portu bliżej klienta musi być coraz mniejsza. Sieć agregacyjna, tym elementem jest sieć agregacyjna, składająca się tak naprawdę z węzłów agregacyjnych, węzłów dystrybucyjnych, czyli NPE i PE Aggregation, której za zadaniem jest zagregowanie tego strumienia ruchu od klientów w zależności od usługi, skierowania ich we właściwe miejsce. Czy to na brzeg sieci, tak jak wspominaliśmy, w modelu scentralizowanym, czy też już bezpośrednio na urządzeniach sieci agregacyjnej w modelu rozproszonym. Oczywiście, żeby móc świadczyć usługi na przykład warstwy drugiej pomiędzy regionami, również mamy styk z siecią szkieletową. Jak on jest realizowany? Różnie. Często jest to po prostu zwykły styk MPLS-owy pomiędzy dwoma sieciami, ale są też, no oczywiście w zależności od tego, jakie mamy urządzenia, może być to po prostu styk IP, czyli jakiś Ethernet z terminacją QinQ na przykład. Tak jak wspominałem, jak zarządzać abonentami? No, abonentami, przez abonenta rozumiem takiego klasycznego domowego użytkownika, bo oczywiście z reguły usługi layer 3 VPN, czy bardziej zaawansowane, skierowane do biznesu, będą świadczone jednak na brzegu sieci, chociażby z tego powodu, że mamy dedykowane urządzenia, które są wysoko dostępne, mają dedykowane interfejsy, jakby dbamy o nie bardziej, bo klienci są dużo bardziej dla nas cenni. Dlatego też przez abonenta rozumiem zwykłego takiego użytkownika domowego. No i oczywiście powstaje pytanie, gdzie terminować ich ruch, czy tak naprawdę gdzie świadczyć im usługę. Czy też na brzegu sieci, a może na brzegu sieci agregacyjnej, czy na brzegu sieci szkieletowej, czy na brzegu sieci agregacyjnej. Tak jak wspominałem, możemy część tych funkcjonalności przerzucić na brzeg sieci agregacyjnej, wykorzystując terminację sesji IP, czyli pozbywamy się PPP, osiągamy dużo lepszy efekt. Mamy większą kontrolę nad tym, jakie usługi świadczymy. Przesuwamy wszystkie mechanizmy dobrze nam znane z MPLS-a, jak Fast Reload Traffic Engineering, bliżej klienta na brzeg sieci. A jednocześnie nie jest to, albo nie musi to być rozwiązanie dużo droższe od rozwiązania scentralizowanego. Oczywiście kluczem jest tutaj dobór odpowiednich urządzeń. Jakie zalety niesie nam model rozdystrybuowany względem modelu scentralizowanego? No chociażby wymaganie na urządzenie, które jest terminatorem sesji użytkowników. W przypadku modelu scentralizowanego no oczywiście musi mieć jedno wielkie pudło, które jest non-stop, musi być non-stop dostępne, ma mnóstwo kart, ponieważ tak naprawdę od działania tego urządzenia zależy, czy nasi użytkownicy mają usługę, czy nie. W przypadku rozproszonej architektury z wykorzystaniem sesji IP możemy po prostu tą funkcjonalność przenieść na brzeg sieci agregacyjnej i każde urządzenie agregacyjne może odpowiadać za dany region sieci Carrier Ethernet. Czyli zdecydowana przewaga modelu rozproszonego. Podobnie możemy rozpatrywać ten model pod kątem łatwości dostarczania treści. W przypadku modelu scentralizowanego no, mamy jedyny punkt, gdzie tak naprawdę możemy ją dostarczyć. No, można powiedzieć, że to jest zaleta, ale możemy też powiedzieć, że to jest wada. Oczywiście zależy od przypadku, tak jak przypominałem. W przypadku rozproszonego modelu możemy na przykład dla pewnej grupy klientów jakąś usługę świadczyć, bądź nie, może to być również usługa bardziej zlokalizowana. Co oczywiście też się da tutaj zrealizować, natomiast no, pod względem zaangażowanych zasobów jest na pewno trudniejsze. Istotnym czynnikiem jakby decyzji, w którym model idziemy, jest również efektywność utrzymania. Jeśli pomyślimy sobie, że musimy na tym urządzeniu skonfigurować iluś tam sam interfejsów, czy zaterminować ileś łączy wirtualnych, pseudo-wires, no to problem nie jest trywialny. No teraz, jeśli rozproszymy to na kilka urządzeń, no to, to oczywiście wygląda dużo bardziej cywilizowanie. Oczywiście, jeśli ktoś powie, taki model u mnie działa, jestem bardzo zadowolony, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Natomiast chciałbym, żeby Państwo jakby porównali to z modelem rozproszonym i zauważyli, jakie korzyści bądź jakie zalety niesie. Podsumowując, architektura Cisco Career Ethernet, nie będę mówił, co to mogą być za urządzenia, jakby to jest mało istotne, tak? Właściwie każdy większy vendor ma w swoim portfolio takie urządzenia, które spokojnie mogłyby pełnić rolę tego urządzenia. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, żeby to urządzenie umożliwiało rozproszenie terminacji użytkowników, tak jak wspominałem. Da to nam w przyszłości możliwość wyboru modelu, w który pójdziemy. Nie będziemy zdeterminowani raz kiedyś historyczną sytuacją, która spowodowała, że musieliśmy pójść w model scentralizowany i od tej pory zawsze będziemy w tym modelu tkwili. Dlatego warto spojrzeć, żeby urządzenia kupowane albo w jakiś sposób doposażane umożliwiały tego typu rozwiązanie. Dodatkowo tu jest umieszczony taki moduł DPI, to jest bardzo ciekawy element tego typu sieci. Możemy poprzez zastosowanie urządzeń Deep Packet Inspection, czyli takich pakietów analizujących w real time zawartość pakietów i potrafiących połączyć je w sesję wraz ze stanem czy z informacją o abonencie, daje nam naprawdę nieograniczoną możliwość kreowania usług. To mogą być, nie wiem, filtrowanie zawartości, to może być, nie wiem, dostarczanie odpowiednich treści w zależności od profilu ruchu, to może być na przykład analizowanie jak, z czego najczęściej korzystają nasi klienci. I to może być nie tylko analiza na podstawie, nie wiem, adresów stron, ale również tak naprawdę na zawartości tego, czego oni poszukują w sieci. Jeśli potrafimy to połączyć z odpowiednim zarządzaniem abonentami w tym miejscu, to tak naprawdę mamy nieograniczoną możliwość kreowania usług, naprawdę ciekawych usług, które tak naprawdę przynoszą nam pieniądze. No sama sieć i port ethernetowy to jest tak naprawdę, tak jak wcześniej na wcześniejszym rysunku, to jest tylko ta kawa, to tylko te ziarenka tej kawy. Natomiast prawdziwe pieniądze leżą już w produkcie dostarczonym do klienta. No oczywiście, tak jak mówiłem, nie ma jasnej odpowiedzi, który model dla Państwa sieci jest odpowiedni. Ja tutaj wybrałem taki standardowy właściwie przykład, jak to jest robione u wielu operatorów, również w Polsce, świadczenia usług. Możemy spojrzeć, że z jakichś powodów były urządzenia BIRAS i one są nadal, czyli możemy powiedzieć, że pod względem usług takich internetowych jest to model scentralizowany. Podobnie jest to z punktu widzenia usług biznesowych, czyli layer 3, layer 2 VPN-ów. Natomiast jeśli spojrzymy na usługi wideo głosowe, są one już dostarczane za pomocą warstwy trzeciej, są jakby dostarczane już do brzegu sieci agregacyjnej. Czyli nie jest to, czyli jakby wideo i głos nie są w modelu scentralizowanym wstrzykiwane, tylko bezpośrednio tam, gdzie on jest potrzebny. No oczywiście znowu to zależy od modelu biznesowego, bo jeśli bardziej nam się opłaca mimo wszystko przesłać tego typu treść przez naszą sieć, bo z jakiegoś powodu będzie to taniej, wygodniej, lepiej, to niech tak będzie. Natomiast w wielu przypadkach mamy możliwość decyzji co do miejsca, w którym ten wideo i głos wstrzykniemy nasze sieci. I fajnie by było mieć sieć, która to nam umożliwi. Dlatego, że zaoszczędzimy na paśmie tutaj. No cóż, opowiadałem o tej architekturze, no ale tak naprawdę czy ona działa? O tym nie wspomniałem. No otóż działa. Przeprowadzono, nie wiem czy Państwo mieli okazję, wypuszczono, Light Reading wypuścił na rynek taki RFP, w którym prosił o vendorów o przygotowanie rozwiązania, które pozwalałoby na jakby przykładowego rozwiązania dla nowo powstającego operatora Triple Play. Założenie było tam 60 tysięcy klientów, iluś tam 200 chyba kanałów normalnej rozdzielczości, 20 kanałów wysokiej rozdzielczości, głos oczywiście tego typu. Jakby oczekiwanie było takie, że przyjdzie vendor i pokaże architekturę, pokaże konfigurację, pokaże sprzęt. No i dokładnie ten model, naszą architekturę, o której wspominałem, zaimplementowano. I może nie będę się skupiał na tych tutaj peanach, nad tym, jak to wszystko działa, ale rzeczywiście działało. Więc jako pierwszy vendor na rynku za pomocą tej architektury, odpowiedniego doboru oczywiście tej architektury w zależności od modelu, który był w RFP zaproponowany, udało nam się spełnić te wymagania. Co w przyszłości? Tak na dobrą sprawę, no, te sieci karier Ethernet oparte na MPLS wydają się nie mieć żadnych wad. No, życie jak zwykle nie jest takie piękne. Ja wybrałem tutaj chociażby podstawowe problemy związane z implementacją czy też z konfiguracją usług Hierarchical VPLS. Jeśli jesteśmy większym operatorem, to te wszystkie problemy zaczynają nas naprawdę boleć. Wszystko jest fajne, jak mamy, nie wiem, 5 usług VPLS, 10, 20, jak zaczynamy mieć bardzo rozproszone i duże instalacje VPLS-a, to te wszystkie problemy zaczynają być palące. No jak je rozwiązać? No, jak to zwykle jest, życie nie znosi próżni. I oczywiście trwają prace, są jakieś pomysły, jak to poprawić. Jeśli spojrzymy, no oczywiście, jak tego typu rozważania najlepiej zacząć? No, przypatrzmy się, jak to jest obecnie, tak? Być może nam się uda wymyśleć, jakby to powinno być. Coś, z czegoś zrezygnujemy, coś gdzieś przeniesiemy. No i oczywiście podobny proces możemy zaobserwować teraz, dziejący się. Jeśli sobie spojrzymy na klasyczny Ethernet, na przykład na urządzeniach umożliwiających i MPLS, i zwykły Ethernet, no to są tak naprawdę dwa oddzielne byty, w żaden sposób nie połączone. Jeśli przypatrzymy się agregacji w oparciu o MPLS, no to sytuacja wygląda trochę lepiej, bo mamy wspólną warstwę kontrolną, czyli MPLS, no ale nadal te usługi warstwy drugiej stanowią coś w rodzaju overlaya. Zawsze muszą być w jakiś sposób przetłumaczone na warstwę MPLS. Czyli widać, że usługi warstwy drugiej nie są w naturalny sposób i w taki sposób prosty i oczywisty przenoszone przez MPLS. Więc pomysłem jest wykorzystanie tego samego control plane'u i integracja również data plane. Na razie się Państwo tym nie przejmują, za chwilę się to wszystko rozjaśni. Jeśli spojrzymy na tą sytuację jeszcze z punktu widzenia konfiguracyjnego, czy też skomplikowania protokołów, które biorą udział w definicji tego typu usług, no to widzimy, że no, ten cały tutaj, ta cała lista protokołów, które są potrzebne po to, żeby chociażby taką usługę VPLS zestawić, no naprawdę przytłacza. Miało być prościej, miało być łatwiej, a tak na dobrą sprawę wcale nie jest. Więc tak jak wspominałem, rozwiązaniem albo takim pomysłem na rozwiązanie tego typu problemu jest wspólny control plane w oparciu o MPLS i data plane rozumiejący zarówno MPLS, jak i Ethernet. Jaki Ethernet, to ja za chwilę jeszcze pokażę, to się rozjaśni. Natomiast co jest ciekawe, jest FIP również dla warstwy drugiej, czyli ściągamy ten overlay na poziom MPLS-u przy zachowaniu możliwości przenoszenia tego typu usług nadal przez MPLS. Co jeszcze jest ciekawe i istotne, wykrywanie topologii warstwy drugiej jest realizowane przez protokół routingowy z odpowiednim rozszerzeniem. Czyli znowu sprowadzamy warstwę ethernetową w sieciach karier Ethernet opartych o MPLS, która była takim rodzajem, czymś w rodzaju nakładki, na poziom MPLS-a. Jak to wygląda? Tak jak wspominałem, control plane oparty o IP MPLS, czyli protokół routingu i odpowiednie alokowanie etykiet za pomocą protokołów LDP czy odpowiedniego. A w warstwie data plane słynna 802.1ah, czyli MAC in MAC. Dodatkowa enkapsulacja ramki ethernetowej w ramkę ethernetową service providera, po to, żeby uniknąć problemu ilości maków, które sieć operatora musiała przenosić. To jest jakby podstawowy problem leżący u podstaw 802.11h. No i oczywiście całkowicie transparentne przekazywanie ramek MAC klientów. Jak to wygląda? no, tak na nową sprawę, jak kolejny nagłówek ramki ethernetowej z jedną różnicą, że mamy coś takiego jak instancja serwisowa. O ile to jest nam dobrze znane, czyli adres źródłowy, docelowy oraz VLAN, bo to jest tak naprawdę VLAN, tylko VLAN w sieci operatora, mamy również wartość, która umożliwia nam rozróżnienie usług albo ruchu konkretnego klientu w ramach tego samego VLAN-u w sieci operatora. Dodatkowy element. Oczywiście, tak jak wspominałem, oprócz sprowadzenia tej warstwy trendowej na poziom MPLS-a, musi być możliwość współpracy tego typu sieci karier Ethernet razem z sieciami MPLS-owymi. Po co? Chociażby po to, żeby móc świadczyć usługi ponadregionalne, usługi przenoszone przez sieć szkieletową opartą o MPLS. Jak widać, no oczywiście w przypadku MPLS-a overhead jest troszkę większy, natomiast no, zaleta wykorzystania istniejących już sieci jest bardzo, bardzo zachęcająca. Tak naprawdę porównanie tego z punktu widzenia data plane i control plane. Jak widać, no uproszczenie, pozbywamy się tych całych wszystkich protokołów umożliwiających przygotowanie i zestawienie chociażby usług VPLS-owych na rzecz no, dobrze nam znanych IGP, LDP, no i oczywiście RSVP do traffic engineeringu albo z rozszerzeniami do multicastu, tak, albo MLDP, czyli LDP dedykowanego też do multicastu. Oczywiście enkapsulacja w jednym i drugim przypadku 802.11ah, w przypadku przenoszenia tego po sieci MPLS-owej również etykieta MPLS-owa. Jeśli Państwo zwrócą uwagę, tak naprawdę wystarczy wtedy tylko jedna etykieta. Ponieważ po drugiej stronie na PE jakby decyzja, jaki to jest serwis, jest podejmowana w oparciu o ten nagłówek. Oczywiście tutaj jest application label, on jest opcjonalny i to jest tak naprawdę służy do specjalnych zagadnień, gdzie moglibyśmy tą application label jeszcze dodatkowo wykorzystać, tworząc jakby dodatkowy poziom hierarchii. I to jest w skrócie to, w którym kierunku te sieci karier Ethernet zmierzają, czyli widać, że presja na rozwiązanie 802.11ah, czyli MAC in MAC w połączeniu z MPLS-em jest na tyle silna i widzi się na tyle dużo działań standaryzacyjnych, że myślę, że to się stanie. Tym samym chciałbym podziękować za Państwa uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem już. Od rana minęło trochę czasu, więc bardzo proszę o pytania, jeśli ktoś by się chciał podzielić jakimiś swoimi obserwacjami. No i mam nadzieję, że na kolejnym PLNOG-u będzie slot o sieciach agregacyjnych i że ten temat no, nie zniknie z agendy naszych spotkań. Dziękuję bardzo. Thank you.